tej chwili pracuję nad podziałem na zgrupowanie. Najwięcej postaci, najwięcej osób to są żołnierze z grupy Campinos. Większość to są byli żołnierze zgrupowania Stołpecko-Naliborskiego. Tak się jakoś złożyło, że ci wszyscy ludzie przyjechali tutaj na teren do Zielonej Góry i w Zielonej Górze kontynuowali swoje już powojenne życie.
Mogiły powstańców warszawskich są również na cmentarzu w Zielonej Górze.
Pod koniec XIII wieku mieściła się tutaj stolica całej prowincji wschodnioeuropejskiej. Tutaj odbywały się raz do roku zjazdy mistrzów z całej prowincji, wszystkich domów zakonnych. Tutaj była kancelaria, skarbiec, a więc no, ten budynek jako taki najważniejszy w obrębie komandorii templariuszy spełniał funkcję sali zebrań.
Przyjeżdżają tutaj miłośnicy historii, bractwa rycerskie, a także poszukiwacze zaginionych skarbów templariuszy. Dziś wybierzemy się do Chwarszczan.
Nia komunumo Siedlec. Estas pitoreska komunumo. En citiu komunumo loĝas homoj, kiuj vere estas laboremaj.
Od lat próbowano stworzyć jeden uniwersalny język dla wszystkich narodów świata. Czy jest to w ogóle możliwe? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Jaka jest historia powstańców warszawskich, którzy po wojnie zamieszkali w Zielonej Górze? Rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Moim rozmówcą jest Jacek Ogorzałek, regionalista, strażnik zbiorowej pamięci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Mottem naszej rozmowy są słowa: ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie. A rozmawiamy dziś o grobach powstańców warszawskich na zielonogórskiej nekropolii. Ile ich jest? Jakie działania podjąłeś, żeby upamiętnić tych niezwykłych ludzi?
Na chwilę obecną takich zweryfikowanych grobów, których część opisów można znaleźć również na stronie tutaj naszej wrocławskiej nekropolii, ja sam osobiście ustaliłem dodatkowych 20. Trudno jest tak mi podać w tej chwili taką doprecyzowaną liczbę, ponieważ weryfikacja tych wszystkich mogił, tych wszystkich postaci pochowanych wymaga jednak troszeczkę czasu, to trzeba wszystko opracować, aby te biogramy były nie tylko suchymi faktami, które można bardzo często też znaleźć na stronie biogramów powstańczych, w stronie muzeum, którą prowadzi Muzeum Powstania Warszawskiego. I można, w tej chwili pracuję nad podziałem na zgrupowanie. Najwięcej postaci, najwięcej osób to są żołnierze z grupy Campinos. Większość to są byli żołnierze zgrupowania Stołpecko-Naliborskiego. Tak się jakoś złożyło, że ci wszyscy ludzie przyjechali tutaj na teren do Zielonej Góry i w Zielonej Górze kontynuowali swoje już powojenne życie. Też są właśnie żołnierze na przykład ze zgrupowania Bartkiewicz. To też jest ciekawa historia. Zgrupowanie Bartkiewicz jest jedno z najmniej docenionych moim zdaniem. To jest taka moja prywatna opinia. Zgrupowania, które walczyło w Śródmieściu Warszawskim. Jest tych żołnierzy też około 10-11. Właśnie niedawno całkiem udało mi się zlokalizować mogiłę podporucznika Zygmunta Niemińskiego. To był dowódca trzeciego plutonu w pierwszej kompanii, którą dowodził przede wszystkim kontrym Żmudzin. Znana, ciekawa postać, cichocienny, stracony w roku 50 na Rakowieckiej. No, te prace cały czas trwają, cały czas się to rozwija.
Osoby, o których rozmawiamy, zasłużyły się dla naszej społeczności.
Oj, bardzo, bardzo, bo tutaj mówię, patrząc chociażby nawet przez chyba najbardziej znaną postać, której biogram jest, można spotkać przede wszystkim na stronach Związku Harcerstwa Polskiego, to jest druh Wiesław Cieśla, pseudonim Waczek. Zawiszak, mając 12 lat, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Tutaj po wojnie przemieścił się, przyjechał do Zielonej Góry. W Zielonej Górze był takim działaczem społecznym, harcerzem, animował właśnie środowiska harcerskie, był nauczycielem WF-u. Bardzo ciekawa postać, miałem okazję poznać osobiście. bardzo, bardzo interesująca osoba prywatnie. Miły, ciepły człowiek i mówię, w tej chwili jest obecnie tylko pamiętany przez środowisko związane ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i na chwilę obecną, no trudno, no jest grób oznaczony, prawda, od ruchu się pamięta, ale no ciężko gdzieś spotkać więcej coś na jego temat. Tutaj jest jeszcze pani Krystyna Jaroszewicz. Pani Krystyna Jaroszewicz, no, pseudonim Mimi, żołnierz zgrupowania Chrobry 2 w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim. Też ciekawa postać, bardzo miła, bardzo sympatyczna kobieta, wieloletni prezes Związku Powstańców Warszawy, koła w Zielonej Górze. Można byłoby tych opowieści snuć, ale też jest ciekawa historia, jest właśnie rodziny Mikuckich. Tutaj jest pochowany, jest cała rodzina Mikuckich, oprócz siostry. Jest to rodzina, którym tato Józef Mikucki, pseudonim Stary Maraton, zabrał wszystkich do lasu w tak zwanym Powstaniu Wienieckim. To jest taka dosyć ciekawa też historia. Myślę, że kiedyś będzie okazja o tym porozmawiać. I wszyscy przeszli cały szlak z tym zgrupowaniem Stołpecko-Naliborskim aż pod Warszawę do tragicznego finału pod Jaktorowem 29 września 1944 roku. I na przykład Antoni Mikucki, pseudonim Mały Maraton, w 1944 roku miał lat 12. Przez wiele lat pełnił różnorakie funkcje w Zielonej Górze. Między innymi pracował w dozorze szef dozoru technicznego w elektrociepłowni zielonogórskiej.
Niektórzy byli dotkliwie szykanowani przez aparat bezpieczeństwa PRL-u. Przywrócenie pamięci o nich jest ważne. Uważasz to za swój obowiązek, rodzaj długu do spłacenia? Jak to traktujesz?
Znaczy, ja myślę, że tutaj jest przede wszystkim, to jest taka refleksja, która mi się nasunęła po obchodach niedzielnych 1 sierpnia upamiętniania kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego.
Tak.
Nie ma już praktycznie poza jedną osobą, którą ja znam i wiem, że żyje, to jest pan Aleksander Dziedzic, pseudonim Ryś. Nie ma już między nami żyjących powstańców. I bardzo trudno, bardzo ciężko będzie za jakieś 3-4 lata, no niestety czas płynie nieubłaganie, zorganizować obchody, aby te obchody kogokolwiek zainteresowały, bo tych ludzi przychodzi coraz mniej. Ogólnie ludzi z miasta przychodzi coraz mniej, nie ma tych ludzi. Teraz akurat tak się złożyło, że mecz żużlowy był odwołany, kibice przyszli na mecz, bardzo ładnie zrobili, bardzo ładną, ciekawą, fajną oprawę, ładnie to wyszło, ale przypuszczam, że z roku na rok będzie coraz gorzej. A te nazwiska, ci ludzie, których jest naprawdę cała masa, co się nie tyczy tylko powstańców warszawskich, no, nie istnieją w przestrzeni publicznej. To jest paradoksem, że taki jest pan, który Roman Jędrzejak, pan Roman Jędrzejak był żołnierzem w Powstaniu Warszawskim w kompanii ZS-a, który jest znany w Sieradzu, a w Zielonej Górze o tym człowieku nie mówi się nic. Oczywiście jest wymieniony na stronie cmentarza, to te biogramy jeszcze żyjący pan właśnie Cieśla opracował, też nie wszystkie, jeszcze tam jedno nazwisko się pojawia, tylko jeszcze nie pamiętam tego pana. I moim zdaniem powinno się tych ludzi przybliżać, no to jest paradoks. W Sieradzu wiedzą, w Sieradzu znają, takiego pana tutaj nie znają, nie ma po prostu nikogo, kto by cokolwiek o nim powiedział. Jest tych ludzi naprawdę, jeżeli nie zmobilizujemy społeczeństwa zielonogórskiego, to będzie to bardzo słabo wyglądało. To jest jakiś fragment tożsamości, bo po wojnie tutaj przyjechała spora grupa, jak już wspominałem, żołnierzy ze zgrupowania Stołpecko-Naliborskiego. Wśród nich znalazł się m.in. Mieczysław Pietraszkiewicz, pseudonim Cichy. Cichy był inwigilowany, podjął pracę w polskiej wełnie w roku 1945 i od samego początku on i jego koledzy byli nieustannie inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Nawet w roku 50. podjęto przeciwko nim specjalne działania operacyjne pod kryptonimem Tatry. I kolejna postać, zupełnie zapomniana, znana w Polsce, to jest Paweł Kosowicz. Paweł Kosowicz, pseudonim Orzechowski, dla mnie fenomen. Dla mnie jest to fenomen. Miał 16 lat, biorąc udział w Powstaniu Warszawskim, też właśnie w 27. Pułku Ułanów imienia Stefana Batorego, pod Jaktorowem przebił się wraz ze swoimi towarzyszami broni do Puszczy Świętokrzyskiej. Tam kontynuował walkę. On, ten człowiek, mając lat 16, posiadał już trzykrotny krzyż waleczny. To też o czymś świadczy. Po wojnie przyjechał do Zielonej Góry, gdzie był bardzo aktywnym działaczem, kronikarzem swojego zgrupowania. spisywał wszelkiego rodzaju relacje, wspomnienia, chodził, nawet wręcz ujmował się za swoimi kolegami, którzy byli w tym czasie aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa, bo to trzeba też pamiętać, że to nie tylko Zielona Góra była takim ośrodkiem skupiającym tutaj wokół siebie, w mieście środowisko Stołpecko-Nalibockiego, też na całej ziemi lubuskiej tych żołnierzy, była cała masa, tego jest bardzo dużo. I Paweł Kosowicz przez całe swoje życie, aż do roku 80, bodajże drugiego, w 82 roku zmarł, mają bardzo duże problemy z tego powodu. A już te działania się nasiliły w latach 45-60, informacja wojskowa, bezpieka, non-stop był gnębiony, a już taką bardzo smutną historią jest jego dowódca Zdzisław Nurkiewicz, pseudonim Noc, był sądzony w Zielonej Górze, bodajże w kwietniu 60 roku, w marcu 60 roku, był sądzony za współpracę z niemieckim okupantem.
No tak, to były tak. Takie często stosowane tak. Patenty wtedy w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która nie miała interesu w tym, żeby czcić pamięć, jak to wtedy ujmowano bardzo często reakcyjnych działaczy. Ale na koniec chciałbym cię zapytać, bo czas biegnie nieubłaganie. Co trzeba zrobić, żebyśmy mogli odwiedzić groby tych zacnych ludzi na cmentarzu zielonogórskim i kto mógłby tobie pomóc w upamiętnieniu tych postaci?
W tej chwili trwają prace, już jesteśmy poza tym etapem archiwalnym. Znaczy to jeszcze może nie do końca, ale zbieramy już, porządkujemy informacje. Mamy już tak bardziej techniczny, jesteśmy na takim technicznym etapie. Mamy nadzieję, że to nam się uda, ale też ja bym chciałbym, aby tutaj gdzieś może spróbować na tej stronie naszego cmentarza zielonogórskiego zamieścić biogramy, które jestem w stanie dostarczyć, jeżeli ktoś będzie zainteresowany.
Ale kto to powinien zrobić? Powiedzmy to wprost.
Miasto niech się do mnie zwróci, po prostu. Jakieś organizacje.
Przedstawiciele miasta Zielona Góra, tak? Powinni z tobą nawiązać kontakt.
Rzecznik do spraw kombatantów, osób represjonowanych, zapraszam do kontaktu. Ja jestem w stanie udostępnić i pomóc. Także nie widzę tutaj przeciwwskazań.
Świetnie. Dziękuję w takim razie za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia.
Ja
również dziękuję raz jeszcze. Gościem audycji był Jacek Ogorzałek, regionalista i strażnik zbiorowej pamięci.
Dziś po zabudowaniach templariuszy nie ma już śladu. Z tamtych czasów zachowała się tylko kaplica, która przez ostatnich kilkanaście lat odzyskuje dawny blask. Kaplica templariuszy w Chwarszczanach konsekrowana została w 1280 roku. Zakonnicy wznieśli ją w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się mniejsza świątynia romańska. Pod koniec XIII wieku właśnie tutaj mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji zakonu. Tutaj też była główna kancelaria templariuszy, gdzie trzymano akta. Znajdował się tu też skarbiec, a raz w roku zbierała się kapituła złożona z przełożonych wszystkich domów zakonnych na terenie prowincji. Co jakiś czas podejmowane są próby odkrycia tajemnic tego miejsca, a zwłaszcza ukrytego skarbca zakonników.
Tutaj sprowadził templariuszy książę wielkopolski Władysław Wodonic. Było to po prostu takim zwyczajem w ówczesnej Europie, że władca, chcąc pomóc krucjaty chrześcijańskie w ziemi świętej, nadawał któremuś z tych wielkich zakonów rycerskich, czyli templariuszom jannitom albo krzyżakom, jakieś włości na swoich ziemiach, gdzie oni mogli wybudować zamek i zwalniał ich z różnych tam opłat podatkowych, dzięki czemu pieniądze szły do ziemi świętej i wspomagały bezpośrednio walkę z poganami. No oczywiście po kasacie zakonu te pieniądze już nie miały dokąd iść i wtedy po prostu templariusze stali się państwem w państwie, istnieli tylko po to, żeby gromadzić dla siebie te bogactwa, co w końcu doprowadziło ich do zguby. No tym niemniej pozostałości po nich robią do tej pory wrażenie, bo ta kaplica dla badaczy jest właściwie zagadką po dziś dzień. Zagadką są dwie baszty, które tutaj flankują z północy i z południa ściany. Różnie to jest interpretowane. Jedni mówią, że to jest forma obronna, ale to właściwie obronna. Oni to się nie mieli przed kim bronić, nie mieli tu naturalnych wrogów. Jest to raczej, tak w każdym razie twierdzi historyk, specjalista od templariuszy Bożej Skarbiński, nawiązanie do Biblii. Według Biblii templariusze osadzeni byli w Jerozolimie na gruzach świątyni Salomona. Według opisu biblijnego świątynia Salomona miała z dwóch stron właśnie takie dwie baszty. I ta kaplica jest jakby nie rekonstrukcją, ale może symbolicznym nawiązaniem do tego biblijnego pierwowzoru, który był zburzony jeszcze przez Heroda w pierwszym wieku naszej ery. W dokumencie lokacyjnym, tym, w którym Władysław Odonis w 1232 nadaje templariuszom chwarszczany, nazwa łacińska to chwarstane, więc tak bardzo się nie zmieniła ta nazwa. To prawdopodobnie nazwa pochodzi od słowa chwast, po prostu chwast. Było to, teren był cały dzicz, gąszcz, burz. Tutaj ten templarz, bo to wszystko było otoczone wodą, ze wszystkich stron było zabagnione. To był taki po prostu suchy cypel. Idealne miejsce po prostu na wybudowanie właśnie zamku. Nie trzeba było tego specjalnie fortyfikować, bo z każdej strony był w realny sposób chroniony. W każdej wiosce kościół znajduje się przeważnie w centrum miejscowości. Wokół tego rozkwita wioska. A tu jest sytuacja odwrócona. Kościół, mówię kościół, ale to jest kaplica zamkowa. Wokół tego 700 lat stał zamek. Właściwie można tutaj na tym planie zaobserwować. Te budynki stoją na miejscu, gdzie były kiedyś obiekty zamkowe. Te wszystkie, ten prostokąt. Te tutaj, tam i te z tyłu. Część już jest wyburzona też, ale ten plan jest widoczny. Ten prostokąt po prostu, prawda? To były dawne budynki zamkowe. Tutaj istnieją takie legendy, że gdzieś tutaj straszy, że jakieś światełka płoną w nocy, prawda, i takie różne rzeczy. Ja tych światełek jakoś tak nie widziałem na oczy, natomiast pamiętam taki jedną chwilę, wielkie wrażenie to na mnie zrobiło. Szedłem sobie z tamtej strony, wchodziłem tutaj w tą bramę, tak jak tam jest, reszki tej bramy są. Była taka mgła, w kościele odbywała się jakaś msza i były jakieś tam śpiewy. I były zapalone w środku okna. Nie było widać w ogóle żadnych murów. Słuchajcie, było tylko śpiewy i tak jakby w powietrzu z tych okien światło się dobywało. Było to fantastyczne wrażenie, bo tak stanąłem się, zapatrzyłem, jakby po prostu w powietrzu nagle skądś wypływało światło, prawda? Nie było widać skąd. Ja wiedziałem, że to jest kaplica, ale dla osoby, która stałaby pierwszy raz, to musiało być jeszcze bardziej wstrząsające. Co dla mnie zrobiło naprawdę. To było tak niesamowite, jakby same okna w powietrzu zawieszone promieniowały i do tego śpiewy. No, fantastyczne. Są ludzie, którzy po prostu chodzą wokół. Również wśród nich jest potężna mafia tych różdżkarzy wszystkich, którzy szukają bez przerwy różnych insygniów. No bo wiadomo, skarb templariuszy oprócz tych 30 wozów ze złotem w głównej mierze to poszukiwana jest Arka Przymierza, zawierająca ten 10 przykazań mojżeszowych i świętego Graala, kielich, z którego Chrystus pił wino podczas tej wieczerzy. To są przedmioty, które rzekomo miały trafić w ręce templariuszy, kiedy powstali w Ziemi Świętej jako zakon rycerski i pierwszą siedzibą ich była świątynia Salomona, bo w tej świątyni te rzeczy były przez Żydów ukryte. Podejrzewa się, że tam jakieś rzeczywiście pośrednie różne dowody na to istnieją, że oni to zdobyli i że ich władza ta w średniowieczu rozkwitła właśnie dzięki posiadaniu tych na połu jakichś magicznych przedmiotów. I tam, gdzie tylko byli templariusze, tam się zjawiają różni ludzie, którzy tę Arkę Przymierza i ten kielich i świętego Graala poszukują i w tym właśnie wolnomularze i inni, prawda? I tutaj też ich nigdy nie brakowało. Kaplica się wzbogaciła o insygnia templariuszy, zawisła tarcza templariuszy i hełm. Przywieźli to chłopcy, tacy około 20 lat, członkowie jakiegoś stowarzyszenia rycerskiego. Było ich trzech, przyjechali w pełnym rysztunku, w płaszczach z czerwonymi krzyżami, tu w jakichś kolczatkach i innych takich gadżetach rycerskich. Przywieźli przyłbice, tarcze i miecz. Miecz niestety nie został w kościele, ksiądz go schował na plebanii, bo trochę nie wypada, żeby w kościele wisiał miecz, ale tarcza i przyłbice zawisły w kościele. Zresztą są przeciągnięte odpowiednimi fluidami, bo oni to gdzieś zamówili w Ziemi Świętej, tam to było wykowane. Są to oczywiście repliki, ale że tak powiem odpowiednimi fluidami przeciągnięte i bardzo fajnie, że wiemy, to zawisło. Oczywiście to się działo podczas mszy, to zawieszenie, to całe przekazanie tego wszystkiego. Oni w tym pełnym rynsztunku, tutaj ludzie miejscowi nie do końca zrozumieli. Poszła plotka, że to prawdziwi templariusze, że tu wracają, że takie rzeczy. No, i to zawsze zostało wyolbrzymione. Fizycznie czuję czasem jakieś promieniowanie. Zresztą nie tylko ja. Mnóstwo tutaj różnych dziwnych ludzi przyjeżdża, radiestetów, bioenergoterapeutów, różkarzy i takich tam różnych. Łażą tutaj wokół z tymi swoimi przyrządami i one bez przerwy gdzieś drgają. I muszę powiedzieć, że ja zawsze się z tego naśmiewałem, dopóki pierwszy raz nie wziąłem do ręki różki. Właśnie różka to się fachowo nazywa rezonator hiszpański, czyli dwa wgięte kawałki drutu. I zupełnie tak głosuję spokojnie, zacząłem w tym chodzić, one nagle zaczynają się kręcić. Naprawdę same z siebie, bez mojej wiedzy. Ja nie chciałem, żeby one się kręciły, one wariują. I to jest niesamowite wrażenie. Tu właśnie na tym obszarze każdemu wariują różki. Jeżeli szuka skarbu templariuszy, po drugie szukanie, to jest szukanie podziemi templariuszy. Jeżeli się szuka podziemi, to one wariują tutaj z tyłu w dwóch miejscach. I to rzeczywiście już chyba kilkunastu tym bioenergoterapeutom, różkarzom się to powtarzało, którzy o sobie nic nie wiedzieli, pochodzili z różnych zupełnie tam stron Polski. W innym czasie, w różnych latach przybywali i te tunele, to zawsze każdemu wskazują różki, że tak, są dwa. Jeden wychodzi gdzieś tutaj, ciągnie się, tam jest taka studnia, ciągnie się w kierunku tamtej studni i potem leci tam za te budynki. A drugi się rozwidla, zaczyna się troszeczkę dalej i biegnie tam hen. Tam jest taki strumyk i przed tym strumykiem się kończy. Próbowano określić też głębokość za pomocą tych różek, no to wychodzą straszne głębokości, 10, 15, na 10 bodajże, a ten na 15 metrach, więc to jest strasznie głęboko. Nie mam pojęcia, jak oni mogli. Musiały być robione górnicze roboty, żeby na takim czymś. Nie ukrywam, że ja sprowokowałem jakieś ekspedycje z pisma takiego dla poszukiwaczy i tutaj przytaczyli taką wiertnię, czyli takie coś z dużym wiertłem i to niby ma wiercić teoretycznie do 100 metrów, ale niestety wiertnia na chyba 5 metrach natrafiła na wielkie głazisko, nie mogła tego przebić, stępiła się i zrezygnowaliśmy. Przy tym pluszach zawsze można oczekiwać jakiegoś skarbu, ponieważ każdy taki zamek, czyli każda komandoria, była w istocie placówką bankową, ponieważ w tym proszę wymyślili Czech. Oni mieli tych komandorii w Europie około 2000, była to dość gęsta sieć i wpadli na pomysł, że na przykład kupiec, który wędrował powiedzmy z Portugalii do, nie wiem, na Mazowsze, zamiast starczyć ze sobą gotówkę, udawał się w Portugalii do pierwszej lepszej komandorii, wręczał pieniądze templariuszom, oni wystawali mu kwitek, to było specjalnie szyfrowane, w tym byli mistrzami, i on z tym kwitkiem spokojnie sobie wędrował przez całą Europę, nie narażał się na żadne napady, przyjeżdżał na przykład do Chwarszczan, pokazywał kwitek, wypłacano mu równowartość tego, co zdeponował, oczywiście potrącali templariuszy za tą operację drobną sumę, to się nie nazywało, że to procent, bo Kościół zabranił oficjalnie lichwy, więc ten kupiec rzekomo przekazywał dobrowolnie jakiś datek na templariuszy. Wszyscy byli zadowoleni, kupiec nie ryzykował utratą gotówki, a templariusze na tym obrocie gromadzili majątek. To wszystko gdzieś nagle się zapadło, dokładnie w 1312 roku, kiedy król Francji Filip Piękny templariuszy zlikwidował cały majątek, wszystkie środki obrotowe templariuszy gdzieś zniknęły. Czy jedzieś wywieziono w jedno miejsce, czy te 30 wozów ze złotem, to są właśnie te pieniądze ze wszystkich komandorii, to mało prawdopodobne, bo nie było czasu, żeby to wszystko tam do Paryża zwozić. To był tam skarb ten ich ogólny, a przy każdej komandorii istniały takie po prostu sejfy podręczne, które też gdzieś tutaj musiały być ukryte i to dość szybko, bo natychmiast Joannici przystąpili do przejmowania tego majątku i należało to również przed Joannitami strzec. No i gdzie to jest? No nie wiem. Szansą są te podziemia, na których istnieje jedynym dowodem są niestety tylko te różdżki, prawda? Ale no, kto szuka, to znajdzie. Myślę, że jeszcze wiele pokoleń może tutaj nawet przyjeżdżać, ale w końcu ktoś zorganizuje taką ekspedycję, że potwierdzi to na 100% albo rozwieje wątpliwości i niestety nic nie było. Chociaż podejrzewam, że zawsze znajdą się tacy, którzy i tak w nie uwierzą i będą szukać dalej.
Z Gorzowa możemy tu przyjechać rowerem w ciągu ponad 2 godzin, jak się dobrze przyłożymy. Samochodem niecałą godzinę, po to, żeby zobaczyć jedną chyba z ocalałych na tym terenie komandorii templariuszy. Przemysław Kołosowski opiekuje się tym miejscem, tworząc nawet muzeum, tak, templariuszy.
No, tym miejscem opiekuje się wiele osób. Ja jestem tylko jedną taką postacią z całej grupy. W tej chwili jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, dawnej kaplicy zakonnej templariuszy. Kościół jest czynny, należy do parafii w Sarbinowie. Tym kościołem opiekuje się proboszcz Szymon Spalony. Natomiast no, wiele innych osób związanych z historią, miłośników tutaj okolicznych, różnych działaczy, zajmuje się terenem wokół, powstaje muzeum, mamy wystawy czasowe. Natomiast poza tym no, próbujemy tutaj zająć się zagospodarowaniem tego terenu po dawnej komandoli templariuszy. Organizujemy różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie edukacyjno-historyczne, związane z tym, co tutaj się działo w przeszłości. Organizujemy również różnego rodzaju koncerty, warsztaty archeologiczne, warsztaty antropologiczne, ponieważ od wielu lat odbywają się tutaj badania związane z dziejami tego miejsca. Także w ciągu roku wiele rzeczy się dzieje.
Byłem tutaj kilkanaście lat temu i mówiono wówczas, że prowadzone będą badania związane właśnie z pobytem zakonu w tym miejscu. Były jakieś ekspertyzy naukowe związane z tym miejscem?
To znaczy, no te badania były, są, trwają, wiele rzeczy zostało odkrytych. Między innymi jednym z celów badań było doprowadzenie do remontu tego wspaniałego obiektu, wyjątkowego zupełnie, bo jest to jedna z pierwszych budowli ceglanych na ziemiach naddodrzańskich. Kaplica templariuszy poświęcona w roku 1280, zbudowana w stylu wczesnego gotyku francuskiego, nawiązującego do Saint-Chapelle w Paryżu. Do kaplicy Saint-Chapelle. Także no, ratowanie tego niezwykłego zabytku, obiektu czynnego kościoła było jednym z celów projektu i naszego badawczego i to się udało, ponieważ obniżyliśmy w trakcie teren wokół, co było związane z tym, jak te warstwy narastały przez wieki i to pozwoliło w pierwszym etapie osuszyć te mury kościoła, a następnie no, działania różnych osób doprowadziły do remontu, te prace remontowe rozpoczęły się w 2012 roku, one trwają. Tutaj jest dofinansowanie ze środków ministerstwa. Ten pierwszy wniosek przygotowywaliśmy tutaj wspólnie. Teraz już poszczególne etapy są realizowane przez tutaj księdza w porozumieniu z konserwatorami.
Czy coś w czasie tych remontów generalnych zostało odkryte? Coś takiego, co zaskoczyło konserwatorów?
Zarówno w trakcie badań archeologicznych, jak i w trakcie remontu odkryto tutaj wiele rzeczy przy okazji tych prac. Między innymi w trakcie badań archeologicznych odsłoniliśmy pierwotną posadzkę templariuszy, która znajduje się około 25 cm niżej, poniżej tej obecnej podłogi. No, wiele znaków kamieniarskich i innych odkrytych w trakcie prac remontowych, jak również zachowany otwór wejścia południowego, który będzie jeszcze odtwarzany. Elementy oryginalne, tabernakulum też.
Widzimy właśnie przed nami, tak?
Tak, także to są te rzeczy, które były odkrywane i oczywiście nie należy zapominać o konserwacji malowideł, ponieważ sama kaplica templariuszy zbudowana w charakterystycznym stylu, bardzo surowym dla początkowej fazy architektury zakonu templariuszy. Natomiast no, jak wejdziemy do środka, widzimy jeszcze malowidła w nawie. Są to święci apostołowie w prezbiterium Dziewice, święte Dziewice. Te malowidła to jest już fundacja następców templariuszy. W tym miejscu bowiem było kilka zakonów rycerskich. To są Joanici, którzy fundowali te malowidła. Te malowidła też podlegały konserwacji. Była to trudna praca, ponieważ wcześniej kościół był w bardzo złym stanie, ściany były zamknięte i właściwie od czasu, jak rozpoczęły się badania archeologiczne, rozpoczęło się osuszanie tego obiektu. Dzisiaj można to już podziwiać, jak to wygląda po tych pracach restauratorskich.
Po templariuszach zostało parę śladów. Tu na przykład nad nami wisi tarcza z krzyżem maltańskim, tak?
Nie, no to są elementy, które są już współczesne. W ogóle stoimy w tej chwili w części zachodniej kaplicy pod emporą, czyli balkonem, który został wstawiony w XIX wieku. Pierwotnie była to sala, która służyła między innymi jako sala zebrań kapituły templariuszy, ponieważ pod koniec XIII wieku mieściła się tutaj stolica całej prowincji wschodnioeuropejskiej. Tutaj odbywały się raz do roku zjazd mistrzów z całej prowincji, wszystkich domów zakonnych. tutaj była kancelaria, skarbiec, a więc no, ten budynek jako taki najważniejszy w obrębie komandoli templariuszy spełniał funkcję sali zebrań.
Tutaj co roku spotykali się także poszukiwacze skarbów, jako że wielkiego skarbu templariuszy nie odnaleziono. Do dziś przez kilka wieków poszukuje się tego skarbu i jakoś nie udało się do tej pory odnaleźć. Wiem, że tutaj były próby podejmowane. Macie także co wakacje zlot poszukiwaczy skarbów?
No, poszukiwacze to są przez cały rok tutaj, nie tylko w związku z komandoliem templariuszy. Wokół mamy jeszcze tereny dawnej bitwy pod Sarbinowem. Także no, przyjeżdża tu wielu takich amatorów przeszłości. Jest słynna studnia, która co prawda jest studnią XIX-wieczną, ale już obrosła legendą dotyczącą tego, że jest to studnia templariuszy. A propos studni, no to właśnie będziemy kontynuować badania tu w pobliżu kościoła i mamy zamiar poszukać tej właściwej studni średniowiecznej, która musiała się tutaj znajdować gdzieś na terenie komandoli, ponieważ nikt nie biegał z wiaderkiem do rzeki, która znajduje się 100 metrów dalej, tylko z pewnością wodę czerpano, zabezpieczenie dla tego całego dworu zakonnego, ponieważ to był dwór zakonny, a nie zamek, jak niektórzy piszą, no musiała spełniać tutaj studnia, która znajdowała się gdzieś w obrębie dziedzińca. Będziemy poszukiwać.
Wiem, że nic nie wiem.
Czy jest możliwe stworzenie jednego uniwersalnego języka na świecie? Przypomnijmy rozmowę z jednym z popularyzatorów tego języka.
Mia komunumo siedlec estas pitoreska komunumo en ĉi tiu komunumo loĝas homoj.
Jak Państwo słyszeli, Antoni Bejga zachwala pracowitość mieszkańców gminy Siedlec, a zrobił to w języku esperanto. Uważa bowiem, że nie angielski, francuski czy niemiecki ma przyszłość, a właśnie język esperanto. Popularyzuje ten język w gminie, w Polsce i na świecie już od lat.
Zafascynował mnie raz ze względu na swoją fonetykę, bardzo przyjemnie brzmiącą, a drugi raz zafascynował mnie ten język ze swoją logiką, bowiem jako nauczyciel matematyki po studiach uniwersyteckich doszedłem do wniosku, że warto byłoby ten język jednak upowszechnić. Jak to się stało? Ja byłem wtedy czynnym nauczycielem i widziałem, jakie trudności uczniowie mają w nauce języków obcych. I właściwie zupełnym przypadkiem spotkałem się z tym z językiem esperanto.
I takich zapaleńców, z którymi pan może porozmawiać, jest wielu?
O, jest, na świecie w ogóle jest wielu, no bo jeżeli chodzi o kraj, to nie ma sensu, żeby Polacy rozmawiali w języku esperanto. Szczególnie jeżeli chodzi o możliwości wymiany swoich myśli, takie możliwości stwarza w tej chwili internet. Zarówno w piśmie, jak i w mowie można się porozumiewać. Także to właśnie język, który nie zna barier, nie ma granic. Swobodnie mogę rozmawiać z Japończykiem, swobodnie mogę rozmawiać z, powiedzmy, z Chińczykiem, z Niemcem, z Francuzem. Oczywiście z tymi, którzy ten język również znają.
Jeżeli chodzi o lingwistykę, jeżeli chodzi o stopień trudności, to co powoduje, że on jest prostszy od innych języków obcych dla Polaków na przykład?
Zamenhof, konstruując ten język, bo właściwie jeden człowiek go skonstruował, odrzucił wszystkie takie niepotrzebne balasty, które historycznie w językach poszczególnych się znajdują, bowiem w miarę rozwoju języka one przybywają, jedne ubywają, drugie nie. Natomiast jeżeli chodzi o język esperanto, jego twórca pomyślał o tym, żeby stał się on jak najbardziej prosty, a poza tym wykorzystał bardzo wiele wyrażeń o znaczeniu międzynarodowym. Także Niemiec, czy Polak, czy Francuz, czy Włoch, oni bardzo dużo słownictwa już, jeżeli nie znają w tej chwili, to rozumieją na pewno. Przykładowo Niemiec rozumie około 30% zasobu słów języka esperanto. Francuz podobnie. Polak gdzieś około 15-20%. Ludzie, którzy zetknęli się z łaciną, no tutaj nie, mają rzeczywiście niewielkie trudności. To samo Hiszpanie, Włosi, prawda? Ale co się okazuje, że również Japończycy czy Chińczycy bardzo chętnie tego języka się uczą. W Chinach na przykład w tej chwili znajomością języka esperanto może się posłużyć, powiedzmy, pochwalić około 15 milionów ludzi.
To co powoduje, że ten język nie wyparł języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego?
Przede wszystkim pieniądze i interesy. Kto narzuci innym swój język, wiadomo, że będzie nimi rządził. Ten narzuca kulturę i tak dalej. To zdecydowało przecież, a poza tym mocarstwa, które liczą się na świecie, one chcą zawsze, żeby dominacja była ich języka. Tu przede wszystkim zdecydowali chyba Amerykanie i Anglicy.
A język Esperanto nie ma ojczyzny?
Nie. Język Esperanto nie ma ojczyzny w tym sensie, że nie rozmawiają ludzie określonego terytorium, ale ojczyzną języka Esperanto jest Polska. I to my jako Polacy musimy zawsze pamiętać, bowiem jest to niewątpliwie dorobek, niezwykły dorobek kultury polskiej.
Widzi pan przyszłość w ogóle dla języka Esperanto w świecie?
Jeżeli chodzi o przyszłość języka Esperanto, to sądzę, że on będzie przydatny, dlatego że jest językiem neutralnym, językiem niezwiązanym z żadnym narodem, a więc językiem, który rzeczywiście umożliwia rzeczywiste partnerstwo między ludźmi różnych nacji, różnych wyznań i tak dalej. Także w tym sensie widziałbym. No, trzeba tu jeszcze powiedzieć, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, szczególnie przykładowo w Unii Europejskiej, tych języków urzędowych jest kilka. To stwarza niesamowite, powiedzmy, problemy natury już chociażby finansowej, bowiem ilość tłumaczeń i tak dalej jest niesamowicie duża, a więc i kosztowna. No, jeżeli chodzi o język Esperanto, w Unii Europejskiej na przykład, tu nie chodzi o to, żeby politycy się porozumiewali tym językiem. Chodzi o to, żeby ludziom udostępnić porozumiewanie się na szczeblu tym najniższym. I tak jak powiedzmy wielu lingwistów zauważało i zauważa, tu chodzi o to, żeby idąc czy do fryzjera, czy do kawiarni, czy gdziekolwiek, powiedzmy na targu, żeby można porozumieć się bez przeszkód tym językiem. Zrodziła się taka myśl w miejscowości Herzberg, gdzie istnieje Instytut Nauczania Języka Esperanta Międzynarodowy i zaproponowano burmistrzowi, samorządowi właśnie tej miejscowości Herzberg, Góra Harcu, aby podjąć współpracę z jedną z polskich miejscowości o nazwie Góra. Góra, która znajduje się koło Leszna. I rzeczywiście nastąpiła, to już trwa drugi rok w tej chwili, podjęto inicjatywę nauczania języka Esperanto przedstawicieli samorządu, nauczycieli i uczniów, w pierwszej kolejności uczniów gimnazjów. I to zaczyna owocować już konkretnymi przykładami. Na przykład we Wsławie organizowane są coroczne spotkania młodzieży, w których uczestniczą uczniowie z Drezna, z Lipska, jak również właśnie z Herzbergu. Tak samo następuje ta wymiana odwrotna. Polscy nauczyciele, polscy samorządowcy, polscy uczniowie z Góry wyjeżdżają do Herzbergu i tam prowadzą konwersacje, ćwiczenia konwersacyjne i mamy nadzieję jako esperantyści, że tą drogą na tym najniższym szczeblu język Esperanto ułatwi ludziom wzajemne porozumiewanie się.
Na zakończenie ciekawostki o zdrowiu budowanym pracą nad własnym ciałem w siłowni oraz o tym, czy żmije są pożyteczne.
Mężczyźni też powinni ćwiczyć. Też jest bardzo im potrzebny ruch, kondycja, jak i sprawność wszystkich mięśni, wszystkich partii ciała. Tutaj mogą sami rozplanować swój trening, mogą zacząć kształtować swoją masę mięśni w taki sposób, jakim jest wygodnie i te partie rozbudowywać, na którym im zależy.
Ćwiczę od września zeszłego roku. Znaczy to jest system wymyślony przeze mnie, treningi są wymyślone przeze mnie z gazet, z doświadczenia, bo kiedyś jeszcze też ćwiczyłem jakieś 3 lata temu i to tak człowiek widzi, jak jego ciało się zachowuje i wie, jaki ma mniej więcej uprawiać trening. Trenuję wszystkie części ciała. Ale oczywiście też jazda rowerem, aerobik musi być. Tu nie chodzi o samą siłę, tylko o ruch. No, wszystkie stawy, ramiona, nogi, brzuch. Zawsze trzeba się rozgrzać, to jest najważniejsze. No, a potem robię serie, które mam w głowie poukładane przed siłownią i ciszę. I raz klatkę, raz grzbiet. raz nogi. Różnie, trzeba podzielić te ćwiczenia. I 4 razy w tygodniu, 3. Zawsze to lubiłem, wolę to niż biegać. Jest siłownia, jazda rowerem.
Przede wszystkim mężczyźni powinni właściwie klatkę piersiową, barki, bicepsy na mięśnie nóg powinni także pracować. Oczywiście mięśnie brzucha są bardzo istotne. Te mięśnie powodują, że mężczyźni stają się bardziej elastyczni, bardziej silni, bardziej wytrzymalni, bardziej odporni na wszelkiego rodzaju, zaczynając od bólu na wysiłek fizyczny. I też nie ukrywam, że z powodu wyglądu.
Staram się tak 2 razy w tygodniu przynajmniej, żeby poćwiczyć dla siebie, dla zdrowia. No rozgrzewka, a potem ćwiczenia. Ja tutaj bardziej rekreacyjnie ćwiczę. Chłopcy to ćwiczą intensywnie. Ja to tak dla zdrowia, relaksowo bardziej. Ćwiczenia z niezbyt dużymi obciążeniami, po prostu bardziej ogólnorozwojowe. Za siłowe za bardzo to nie. No bo po co mi tam, ja nie mam potrzeby szpanować klatą, bicepsami, jak to młodzi chłopcy. To bardziej, żeby dla sprawności własnej.
Przede wszystkim nie przesadzić, bo jeżeli przesadzi, to już nie wygląda zdrowo, tylko wygląda wręcz, nawet rzekłabym, że jak chory człowiek, który przesadził z nadużywaniem środków chemicznych, a nie jak zdrowy człowiek, który ćwiczy dla swojej kondycji, dla wyglądu i przede wszystkim dla zdrowia. Mężczyzna, który wygląda zdrowo, to przede wszystkim mięśnie są sprężyste, elastyczne, odpowiedniej proporcji, wszystkie, od zaczynając mięśni nóg do mięśni klatki piersiowej, mięśni brzucha. Natomiast mężczyzna, który przesadził, ma zbytnio rozbudowane mięśnie górne partii ciała i te mięśnie już nie są sprężyste, nie są takie elastyczne, tylko po prostu są przebudowane. Siłownia jest dla panów w każdym wieku, tak jak powiedziałam, ćwiczy się przede wszystkim dla siebie, dla zdrowia, dla kondycji, dla podtrzymania elastyczności mięśni, siły mięśni, także jak najbardziej siłownie powinno się korzystać w każdym wieku.
Dbam o kondycję. Dobrze się trzymam, po 50. Na tej zasadzie tylko. Na siłownię, na saunę, a w międzyczasie na rower i tak kondycję poprawię. No, ja powiem ogólnie taki, no, ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, nie? No, żeby sobie później mięśni nie połamać. Na tej zasadzie trochę poćwiczę, no, i sauna i relaks pewien. I w tym wieku się nie podnosi ciężaru. To jest jednak szkodzi później na zdrowia, nie? Ja sobie mięśni nie ukształtuję w tym wieku, nie? Ale po prostu czuję się dobrze, no, kondycyjnie. Kondycję po prostu mam dobrą. Poza tym córki mnie namówiły na to. Bo córki ćwiczyły u góry aerobik. A mamy blisko do siebie. Córki są dorosłe, ale dbają o kondycję. No i po części mnie namówiły do tego. Po prostu jest jakieś wypełnienie czasu, nie? 2 razy w tygodniu. Średnio 2 razy w tygodniu, nie? Po 2 godzinki. No się wystarczy. Jako relaks, nie?
Czy i gdzie możemy spotkać w lubuskich lasach żmije? Wyjaśnia dr Marek Maciantowicz.
Żmije pojawiają się częściej niż były do tej pory obserwowane. Oczywiście żmija jest bardzo pożytecznym zwierzęciem i można powiedzieć, że spośród wszystkich tutaj naszych węży jest najbardziej pożyteczna dla człowieka.
Bo?
Ona po prostu poluje na gryzonie, szczególnie w takich ekosystemach polno-leśnych. Chroni pola przed szkodnikami, także bardzo pozytywnie wpływa na ekosystem, redukuje liczbę tych rozmnażających się ponad miarę gryzoni, więc jest takim bardzo pozytywnym elementem ekosystemu. Wokół Zielonej Góry nie ma jakichś informacji o żmijach. Dosyć liczne są zaskrońce. Tutaj na terenie różnych glinianek, zbiorników wokół Zielonej Góry mamy do czynienia z zaskrońcami i tutaj chociażby na terenie ogrodów działkowych też występują w Dolinie Odry.
One żyją ze żmijami w symbiozie, czy?
Generalnie troszeczkę odmienne środowiska, także prawie nigdy nie spotyka się w tych samych miejscach. Natomiast jest jeszcze beznoga jaszczurka, czyli padalec, który też przypomina troszeczkę węża, natomiast jest jaszczurką, no, która w wyniku tam rozwoju przed tysiącami lat utraciła odnóża.
I można ją padalec, spotkać, tak?
Padalec dochodzi do 0,5 metra, 30-40 centymetrów i bardzo często brany jest za taką niedużą żmiję.
Jest groźny?
Nie, zupełnie jest niegroźny, nie ma żadnych gruczołów jadowych, nic z tych rzeczy i zupełnie spokojnie możemy
go obserwować,
przechodzić. Najczęściej, jednak najczęściej spotykanym wężem jest zaskroniec, zaraz po nim jest jaszczurka padalec, która przyjmuje czasami, ma taką barwę, jest odmiana nawet turkusowa. On ma taką brązowo-zieloną płowy taki. Wizualnie przypomina węża. Oczywiście, jeżeli mamy tereny podmokłe, jakieś doliny, doliny rzek, torfowiska czy łąki nadrzeczne, bardzo często właśnie tam będziemy spotykać węże.
Na dziś to już wszystko. Miłego wieczoru. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.